nadhodzi kolejny rok, chciałem zacząć nadszedł kolejny rok, ale jeszcze nie nadszedł, ale nadchodzi kolejny rok. I to są czasy też, kiedy wiele osób chce zmienić coś w swoim życiu, jakiś sposób życia, sposób traktowania może innych ludzi, członków rodziny i tak dalej. Czasami myślę o sobie i myślę, no to trochę dziwny sposób na to, aby zmienić coś w moim życiu, czyli czekać do Sylwestra i robić jakąś rezolucję na kolejny rok, kiedy tak naprawdę mogę przynajmniej zacząć się starać o zmianę już powiedzmy, nie wiem, 15 lipca, nie 31 grudnia. Ale coś, to tak jak mówiłem na początku, te zmiany sezonów, te zmiany pory, te daty czasami mówią do nas i zachęcają, pomagają nam zmienić coś w naszym życiu. Jonathan Edwards, słynny amerykański pastor, misjonarz, filozof, teolog, jeden może z najlepszych myślicieli w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w XVIII wieku, pisał dla siebie 17 rezolucji, rzeczy, które on chciał zmienić albo przynajmniej starać się wprowadzić w swoim życiu. I to myślę o nim i to staram się zwykle nie porównać siebie do nikogo innego, ale gdybym porównał siebie z nim, no myślę, no to on dużo, dużo lepszy ode mnie. Mądrzejszy, wybitniejszy i tak dalej. A jeżeli on znalazł 70 rzeczy w swoim życiu, kiedy ja siedząc w Sylwestrze i myślę o zmianach, to na pewno moja żona może mi pomóc, ale ja zwykle myślę o tylko 5-6 rzeczach, które muszę zmienić. Na pewno jest więcej, nie? Ale może no, taki jestem. Ale on znalazł 70 i czytam parę, nie wszystkich, bylibyśmy tu za długo. Ale czytam najpierw jego wstęp. Świadomy faktu, że bez pomocy Bożej nie jestem w stanie dokonać niczego, pokornie błagam Boga, by w swojej łasce dopomógł mi przez Chrystusa w dotrzymaniu poniższych postanowień, jeśli tylko pozostają one zgodne z Jego wolą. Będę pamiętał, by przeczytać owe postanowienia raz w tygodniu. Pierwsze. Postanawiam, że będę czynił tylko to, co uważam za najlepiej przyczyniające się do Bożej chwały, jak też do mojego własnego dobra, korzyści i pożytku. Dopóki trwać będę, bez względu na czas, zarówno teraz, jak i za niezliczone stulecia. Postanawiam, że będę czynił wszystko, co uznam za swój obowiązek i co będzie najwłaściwsze dla powszechnego dobra i pożytku ludzkości. Postanawiam, że będę tak postępował niezależnie od tego, jak liczne i jak wielkie przeciwności napotkam kiedykolwiek na drodze. Piąty. Postanawiam, że nie zmarnuję w swoim życiu ani jednej chwili, lecz wykorzystam dany mi czas jak najlepiej. Szósty. Postanawiam, że póki żyję, będę żył całych sił. Siódmy. Postanawiam, że nie uczynię niczego, co napawałoby mnie lękiem, gdybym to uczynił w ostatniej godzinie mojego życia. 14. Postanawiam, że nigdy niczego nie uczynię z powodu chęci zemsty. 16. Postanawiam, że nigdy nie będę mówił źle o innych, co mogłoby w jakimkolwiek stopniu naruszyć czyjeś dobre imię, chyba że miałoby to przynieść jakąś konkretną korzyść. 28. Postanawiam, że będę czytał Pismo Święte tak wytrwale, ustawicznie i systematycznie, aby mógł stwierdzić i wyraźnie obserwować, że tym samym pogłębiam swoją wiedzę. 41. Postanawiam, że pod koniec każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku zastanowię się, czy nie mogłem zrobić czegoś lepiej pod jakimkolwiek względem. 56. Postanawiam, że nie zaprzestanę walki z moim zepsuciem. Nie odstąpię też od owych zmagań bez względu na noszone porażki. 67. Postanawiam, że gdy spotka mnie jakieś przykre doświadczenie, zastanowię się nad tym, co dobrego mi ono przyniosło i do dzięki i co dzięki niemu zyskałem. 69. Postanawiam, że będę postępował tak, jak czuję, że powinienem postępować, gdy widzę innych zachowujących się właściwie. I ostatni 70. Niech we wszystkim, co mówię, przejawia się cień życzliwości. Nie wiem, jakby, jak czytam to, to już jestem zmęczony. Myślę, no kurczę, nie mam szansy. Ale z drugiej strony myślę, że gdybyśmy mogli wprowadzić połowę tych postanowień w naszym życiu, mielibyśmy dużo więcej pokoju w swoim życiu, też radości, mniej wstydu. Takie rzeczy, które on pisał, mówią o życiu chrześcijańskim. Przemawiają do samych fundamentów słów, czynów i życia chrześcijańskiego. Większość możemy łatwo znaleźć w Piśmie Świętym. Więc co skłania kogoś tak wspaniałego, jeżeli mogę tak powiedzieć, jak Jonathan Edwards, mogę powiedzieć po polsku, Jonathan Edwards, tak? Do sporządzania takiej listy zmian. Myślę też, tak jak już mówiłem, patrzymy w kalendarz, 21 grudzień nie różni się od 1 stycznia. Nic oprócz daty nie będzie inny jutro. Rozkład tramwajów będzie trochę inny. Ale poza tym nic. Jeden dzień się kończy, zaczyna drugi. Jeden rok się kończy, zaczyna się drugi rok. I tyle. I nawet tylko według naszego kalendarza. Nie według wszystkich kalendarzy. Więc skąd mamy taki przymus, zmianę czegoś w naszym życiu? Ale jednak, kiedy patrzymy na Biblię, widzimy wiele odnosień, które wspominają potrzebie przejścia ze starego na nowe. No, nie musi być oczywiście w czasie Sylwestra, ale wiemy też w naszym życiu chrześcijańskim ważne jest zakończyć się z tym starym i wprowadzić nowe zasady według prawa Chrystusowego. Ale też myślę, że warto sobie przypomnieć te fundamenty tych zmian dla nas, bo całe, przesadzam, ale cały zachodni świat dzisiaj będzie myśleć o tych różnych zmianach w swoim życiu. Wiem, są ludzie, którzy nie będą, okej, ale rozumiemy, że według naszej kultury to jest powszechne. Ludzie będą tak myśleć o tym. Czy my jesteśmy tacy sami jak oni? Nie do końca. I powiem dlaczego. Cztery rzeczy, które są fundamentalne dla nas, chrześcijan, które też dają nam podstawy do prawdziwych zmian, albo inaczej do właściwego sposobu wprowadzenia tych zmian. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna dla nas, to nowe przymierze, w którym my jesteśmy częścią. Jeżeli możecie otworzyć Pismo Święte do księgi, do listu do Hebrajczyków, do 8 rozdziału i czytam parę krótkich fragmentów na temat tego nowego przymierza, właśnie z listu do Hebrajczyków. 8 rozdział, 8, 9 werset i 13. Tymczasem ganiąc ich mówi, Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy dopełnię z domem Izraela i z domem Jud nowe przymierze. Będzie się ono różnić od przymierza, które zawarłem z ich przodkami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w przymierzu ze mną, ja także ich opuściłem, mówi Pan. 13. Mówiąc o nowym przymierzu, uznał to pierwszy za przedawnione, to zaś, co się przedawnia i starzeje, zanika. I teraz 9 rozdział, 15 werset. Dlatego jest On, Jezus, pośrednikiem Nowego Testamentu, dzięki Jego śmierci poniesionej dla odkupienia wykroczeń popełnionych za czasu pierwszego testamentu przymierza, powołani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. I 10 rozdział, 19-21. Mamy więc pewność, bracia, że wejdziemy do miejsca świętego dzięki krwi Jezusa. On otworzył dla nas nową, życiodajną drogę przez zasłonę, którą jest Jego ciało. On jest wielkim kapłanem nad domem Bożym. To prawo mojżeszowe było to pierwszym przymierzem. Ze wszystkimi ofiarami, zasadami, które tam było. Z tym szczególnie oczywiście mówimy o dziesięciorgu przekazania. Nic złego w tym prawie mojżeszowym, nic złego w tych dziesięciu przekazaniach. Nadal nie ma nic złego w tych przekazaniach. Dają nam pewien szkic, co mamy nie robić, aby prowadzić dobre, moralne życie. Pismo Święte mówi, że wina akurat leżała po stronie ludzi. Nie to, że Bóg wprowadził złe zasady, raczej to, że ludzie nie byli w stanie dotrzymać ich części tego przymierza. Być może też nie rozumieli do końca cel tego przymierza. I przymierze było przede wszystkim oczywiście między Bogiem a Izraelem. Ale miał też pokazać całemu światu, na czym polega taka więź z Bogiem. A Izrael traktował to jako swój własny dorobek, przynależność i też nie byli tym światłem dla narodów, jak Bóg chciał. Też czytamy w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, że ten stary zakon został dany, aby pokazać, jak grzeszny jest człowiek. Ludzie Starego Testamentu myśleli, że Bóg chce, aby przestrzegali tych dziesięciu przykazań i że tylko w ten sposób mogą mu się podobać. Kiedy tak naprawdę ten zakon jest surowy i wymagał skrupulatnego przestrzegania tego wszystkiego. I człowiek nie był w stanie tego robić, przynajmniej sam nie był w stanie tego robić. Ten stary zakon wymagał też, może nie powiem wiarę, ale wymagał uzależnienie od Boga, aby to robić. I często zapomnieli o tym. Starali się to robić we własnej sile. Bóg wiedział, że nie mogą przestrzegać prawa. A to nie było tak, że Bóg jest okrutny, z tego powodu dał im ten zakon, dał im coś, co ma zachęcać ich do tego, aby zwracali się do Boga po pomoc. Ale uciekali raczej w stronę swojej siły, zamiast w stronę Boga. Jak my też dzisiaj czasami robimy. Jak my nawet dzisiaj jeszcze często chcemy wrócić do tego zakonu i wprowadzić to też w naszym chrześcijańskim świecie i to wszystko robić przez własną siłę. Bóg dał ludziom to prawo, aby pokazać, że potrzebują Zbawiciela. Potrzebują kogoś, kto wypełni to w całości i zmienia też całkowicie cały świat, cały język odnośnie do tego. Co się dzieje? Kiedy my mamy reguły albo prawo, które jest trudne, wręcz może nawet niemożliwe do przestrzegania. I tu mówię do starszych Polaków, którzy żyli w tamtym systemie. I bo często słyszę od was, że był taki bałagan, może dzisiaj też jest, nie wiem, ale taki bałagan, przepisy, które były zupełnie niezgodne albo sprzeczne ze sobą. Prawda czy nie? Okej. Okay. I co robiliście, kiedy były? No właśnie, kombinowanie, tak? Przede wszystkim, a często w ogóle szukanie możliwości, aby nie przestrzegać i żyć dalej. A co robiło sporo Izraelitów z tym zakonem? Dokładnie. Manipulowanie Bogiem, kombinowanie, aby coś inaczej robić. Czyli robiąc to, stali się, albo my czasami stajemy się hipokrytami i obłudnikami. Tak jak faryzeusze w czasach Jezusa Chrystusa. No, czasami też dzisiaj my dodajemy do tego, co Bóg mówi, i inny zasad dla starszych członków zboru, dla pastorów, nauczycieli, czasami nie są, albo prawie nie są w stanie przestrzegać tego. I to widzimy na całym świecie, to też czasami niestety ci, którzy powinni być przykładem dla nas, szukają różnych możliwości, aby uciekać od tej presji. Ale to w nawiasach. Grzeszna natura człowieka nie jest w stanie przestrzegać tego moralnego zakonu Boga, polegając tylko i wyłącznie na sobie. Nie ma szansy. Musi albo do tego się przyznać, albo ukrywać swoje grzechy przed innymi, myśląc, że też przed Bogiem jesteśmy w stanie to ukrywać. Często obniżamy to, te wymagania, albo usprawiedliwiamy naszą porażkę i mówiąc, no wszyscy tak robią. Ja nie przestrzegam tego zakonu, bo ja wiem, że Tomek tego nie przestrzega, Andrzej też tego nie przestrzega, Krzysztof nie przestrzega, Andrzej tak w połowie, ale no jak i oni tak żyją, no ja też mogę. No, oczywiście pytanie jest, co ich życie ma do mojego? W jaki sposób to usprawiedliwia mój grzech? No nie usprawiedliwia w żadnej mierze, ale często tak robimy. Więc tak się stało z Izraelem. I czasami też tak się dzieje pod koniec roku, kiedy wstajemy i patrzymy wstecz na to, co było w tym roku, porównujemy, tak jak Jonathan Edwards też robił, porównujemy to, co robiliśmy, z tym, co wiemy, co Bóg chciał, abyśmy robili. I to, no, jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo uczciwi, przyznajemy się do tego. Może przyznajemy się do Boga, może nawet do kogoś, jeżeli zraniliśmy kogoś, a czasami szukamy ucieczek. Nawet jak nie rozmawiamy z nikim, nawet jak tylko rozmawiamy ze sobą, próbujemy usprawiedliwiać się we swoich własnych oczach. Co też jest trochę, jak zastanawiamy się i myślimy o tym, to trochę głupio, nie? Ale tak robimy. Ale To wszystko dotyczy Starego Testamentu i czasami ten sposób, w jaki my żyjemy jeszcze pod tym starym przymierzem. Bo, chwała Bogu, jest nowe przymierze, które zupełnie jest niezależne ode mnie. I stare przymierze było między Bogiem a Izraelem. Nowe przymierze jest między Bogiem a kim? Słucham? Nie. Ej, jednym tak. Między Bogiem a Jezusem Chrystusem. A nie jest między Bogiem a mną. Ja się cieszę z powodu tego przymierza. Ja mam ogromne korzyści i wy też, oczywiście, z powodu tego nowego przymierza, ale to nie jest przymierze między Bogiem a mną. Jest to przymierze między Bogiem a Jezusem Chrystusem. To nowy porządek, nowa umowa, nowa konstytucja, jeżeli mogę tak powiedzieć. I od tego zupełnie inaczej wygląda życie ludzi nowego przymierza. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 24-25 werset. Czytamy to, kiedy mamy wieczerzę pańską. Paweł przypomina, co Jezus robił. Odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: to jest moje ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerze wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę. To jest to przymierze. Jezus umarł za nasze grzechy. Umarł za moje grzechy. Ja nie mogę niczego dodać do tego. Nie mogę zasłużyć na to. Nie mogę dodać swoje czyny do tego przymierza. Wszystko, co było i jest wymagane, wszystko, co się liczy, właśnie jest w śmierci Chrystusa. Nie w moich czynach i też, chwała Bogu, nie w moim grzechu. Rozumiecie? Jak to może być uwalniające dla mnie? To znaczy, to przymierze, taka umowa zawarta między Ojcem a Synem, nie między nami a Bogiem. Dlaczego? Bo właśnie Bóg już zobaczył. Człowiek nie jest w stanie dotrzymać swojej części przymierza. To musi być inne przymierze. Całkowicie między Ojcem a Synem. Jeżeli ktoś jest i z tego powodu Paweł powtarza te dwa słowa cały czas. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest w tym nowym przymierzu. I on, nie pamiętam, ile razy Paweł powtarzał tę frazę, ale jest to kilkadziesiąt razy. W Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie. Wszystko wtedy w tym nowym przymierzu jest dla nas dostępne. Dla każdego człowieka, który chce być w Chrystusie. I który pozwala Chrystusowi żyć w swoim życiu. Ta umowa jest ważna. Więc nasze postanowienia noworoczne muszą uwzględniać to nowe przymierze. I ja bym dodał, nie tylko to, że muszą, ale to nam pomaga. Mogę i powinienem obiecać sobie Bogu, że coś zmienia. Będę się modlił więcej może. Będę chodził na nabożeństwo częściej. I nie spóźnić się. Nie, tu żartuję już. Ale będę czytał Pismo Święte bardziej regularnie. Mogą robić te rzeczy, ale uwalniające tutaj, nie uderzające, to zmieniając to nie dodaje niczego do tego przymierza. W żaden sposób robiąc to nie zasługuje na zbawienie, nawet na błogosławieństwa. Ale robiąc to, mogą być posłusznym Bogu, też mogą pozwalać Bogu bardziej działać w moim życiu, mogą być bardziej użytecznym narzędziem dla Boga, mogą przynieść Jemu chwały i wszystkie te rzeczy są ważne. Ale jak obiecuję sobie, że będę czytał Pismo Święte od początku do końca w tym przyszłym roku, co się stanie, kiedy już 10 stycznia jestem do tyłu? Czy to w jakiś sposób zmienia to przymierze z Bogiem? Czy to w jakiś sposób pozbawia mnie zbawienia albo błogosławieństwa? To jest ta uwalniająca część. Nie. To jest odpowiedź nie. To zmienia mnie oczywiście. To może pozbawia mnie z czegoś, co może być pomocne dla mnie, ale to nie wpływa na łaskę. Nie wpływa na moje zbawienie. Nie wpływa na moje błogosławieństwo. Nie wpływa na to, że Bóg opiekuje się mną. Nie muszę tego się bać. To jest to nowe przymierze. Ale też Bóg daje nam nowe serce. Wszyscy, którzy pokładają wiarę w Chrystusie, stają się sługami nowego przymierza, mają możliwość posiadania nowego serca. Czytam słowa ze Starego Testamentu, znane myślę wam, z Księgi Ezechiela, 36 rozdział. Dam wam nowe serce i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Poślę do waszego wnętrza mojego ducha i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo. Będziecie go przestrzegali. Bez tego nowego serca, oczywiście bez tego nowego ducha w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie z tym, co Chrystus chce w naszym życiu. Bez tego nowego serca nie jesteśmy w stanie słuchać tego nowego Ducha Świętego. I nie jesteśmy w stanie zmienić coś w naszym życiu na trwałe, które Bogu się podoba. Tym bardziej nie jesteśmy w to w stanie robić pod koniec roku albo na początku nowego roku. Następnie, Bóg daje nam nowe życie. I to nowe życie jest wynikiem tego nowego serca. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17, też znany. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. I list do Galacjan, 6 rozdział, 15 werset. Obrzezanie bowiem nic nie znaczy, ani nie obrzezanie, tylko nowe stworzenie. Często w naszych kulturach zachodnich i w związku ze starym rokiem a nowym rokiem widzimy taki obraz starca z brodą, czyli ten stary rok i niemowlę, które reprezentuje nowy rok. To jest, nie wiem skąd to jest, chyba to nie jest polski, ale też widzimy to już w Polsce. Chyba to też nie jest amerykański, ale to też jest powszechne w Stanach Zjednoczonych. Ale w drugim liście do Koryntian Paweł mówi nam, że kiedy zostaniemy odkupieni, cała nasza stara natura zostanie wypchnięta. Staniemy się nowi. Oczywiście nadal jest wpływ tej starej natury, ale to już od tego momentu rozumiemy, że trzeba pójść do przodu, trzeba rozwijać się. Czyli nie zostać dalej jako to małe niemowlę w Chrystusie, aby rozwijać się. Jeśli to się nie dzieje w naszym życiu, jesteśmy szybko zniechęceni też do tego nowego życia, do Chrystusa. Ale to nowe życie daje nam też szansę, aby coś zmienić, rozwijać się. I ostatnio mamy nową perspektywę. List do Efezjan, 4 rozdział. I to wszystko jest związane ze Starym Przymierzem, z Nowym Przymierzem, związane z nowym sercem, z nowym życiem. List do Efezjan, 4 rozdział, od 21 do 25. Słyszeliście bowiem o nim i w nim zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą w Jezusie, że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze. Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu i przeobleczcie się w nowego człowieka, stworzonego zamysłem Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego odrzućcie kłamstwo i nie każdy mówi prawdę swemu bliźniemu, bo wszyscy tworzymy jedno. I podobny fragment z listu do Kolosan, 3 rozdziału. Teraz zaś odrzućcie od siebie to wszystko, gniew, rozdrażnienie, złość, bluźnierstwa, obmowy. Nie okłamujcie się wzajemnie, zrzućcie z siebie starego człowieka wraz z jego czynami i okryjcie się nowym, wciąż odnawiającym się, aż do poznania tego, który go stworzył na swój obraz. To jest nasza nowa perspektywa w tym. Jeżeli chcesz robić jakieś noworoczne postanowienie, właśnie skup się na tym, w jakiś sposób możesz się pozbyć tego starego człowieka z tymi wszystkimi żądzami, ze złością, może z kłamstwem i w jakiś sposób możesz prowadzić jeszcze bardziej ten nowy człowiek Chrystusowy do twojego życia. Rozumiejąc oczywiście, że nie będziesz w stanie wszystkiego robić w ciągu jednego roku nawet, ale możesz czynić te kroki do przodu w rozwoju i przez to też przyniesz Bogu chwałę. To nowe przymierze poprzez oczywiście wiarę w Chrystusie pozwoliło nam mieć nowe serce, które daje nam nowe życie. I z tym wiąże się też ta nowa perspektywa, nowe życie. Dwa tygodnie temu mieliśmy tę opowieść, jak to jest po polsku, opowieść wigilijną, dziękuję. Nie wiem, czy ktoś od was był oprócz mojej żony i Krzysztofa rodziny. Ktoś był na tym przedstawieniu? A, byliście, okej. Okay. A, tak, Andrzej, tak, teraz pamiętam, rozmawialiśmy. Też, Janusz, byłeś? Aha, ale pewnie znacie historię tego, nie? To jest to klasyczna opowieść o człowieku, który źle żyje i jest jakieś oświecenie, powiedzmy, i zaczyna inaczej żyć. I takich historii jest mnóstwo, pomimo tego, że może za rzadko się dzieje w realnym życiu, ale autor tak opisał. W tym Ebenezer Scrooge widzi różne momenty swojego życia. Widzi, jak źle traktował ludzi. Widzi też pewne zmiany, które nastąpiły w jego życiu. I teraz, patrząc wstecz na to wszystko, ma szansę, aby to zmienić. I nawet zobaczył w przyszłości swoją śmierć. I to pod tym względem, czasami ten czas Sylwestra Nowego Roku jest czas refleksji, kiedy też myślimy o tym, co było. I słuchajcie, nie wiem, co robiłeś w tym roku poprzednim. Nie robiłeś niczego, co jest w stanie odłączyć ciebie od miłości Bożej. Ok? Może robiłeś rzeczy, z których się wstydzisz i może powinieneś. Ale to przyznajesz się Bogu, być może komuś innemu, jeżeli właśnie grzeszyłeś przeciwko komuś, i jest pełne przebaczenie ze strony Boga. I możesz pójść dalej i już zapomnieć o tym i o tym wstydzie też. Ja jestem taki, który czasami leży nocą i nie mogę spać, ponieważ myślę o czymś, co robiłem lata temu, z którego się wstydzę, i to jest mnóstwo tych rzeczy, nie tylko jedna, i nie mogę spać. Okej, ja rozumiem to, ale nie powinienem tak myśleć, bo te rzeczy były, są przebaczone, kryte krwią Chrystusa i mogę pójść dalej. I tak samo w przyszłym roku. Postarajmy się i pójść do przodu, lepiej postępować, ale nic, co robisz w przyszłym roku, nie jest w stanie odłączyć ciebie od miłości Bożej. To też powinno być uwalniające dla ciebie. To nie oznacza oczywiście, że masz grzeszyć pełno. Nie, przenigdy, mówi Paweł. Nie wykorzystujemy łaski w ten sposób, ale nie musimy aż tak bardzo się bać tego. Więc mam nadzieję, że cokolwiek, co postanawia się zmienić w swoim życiu i może nie wykorzystujesz tego czasu, okej, nie ma przymusu. Jak mówię, to ten dzień jest dokładnie tak samo jak jutro, ale jeżeli wykorzystujesz tego czasu do refleksji i do noworocznych postanowień, mam nadzieję, że to też, co mówiłem wam dzisiaj, będzie pomocą, będzie fundamentem do tego, jak możesz to robić i jakie mogą być priorytety, na których możesz się skupić.